Mówi Paryż, Radio France International. Jest sobota, 26 sierpnia, minęła godzina 18. Z paryskiego studia w domu radia nad Sekwaną witają Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Wojciech Sikora, za szybką studia technicznego Andrea Kunowa i technik Matias. Po dzienniku przygotowanym wraz z Piotrem Kamińskim i Wiktorem Łasikiem przegląd prasy i wiadomości europejskie. Następnie wysłuchamy kroniki Paryski Weekend w Paryżu Agnieszki Kumor i dwieletnie powtórki. Kronikę turystyczną Sylwii Gips i magazyn muzyki klasycznej Stefana Rigera. Zapraszamy zatem na pierwsze wydanie naszej popołudniowej audycji. Wczorajsze deklaracje krajów Unii Europejskiej dotyczące uczestnictwa w siłach międzynarodowych w Libanie dominują i dzisiejsze doniesienia agencyjne. Przypomnijmy, że w piątek kraje Unii zadeklarowały ponad 7 tysięcy żołnierzy, a jeżeli dodać do tego deklaracje krajów pozaeuropejskich, jedno z założeń rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie konfliktu w Libanie, czyli zebranie 15 tysięcy żołnierzy, zostanie najprawdopodobniej niebawem spełnione. Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan i premier Włoch Romano Prodi, którzy rozmawiali ze sobą przez telefon, zgodni są, iż teraz pozostaje tylko jak najszybciej zrealizować obietnice krajów europejskich, nie zapominając jednak o innych problemach w rejonie Bliskiego Wschodu, szczególnie o kwestii palestyńskiej. Pierwsi żołnierze włoscy mają dotrzeć do Libanu już we wtorek. Francja na przygotowanie zasadniczego kontyngentu potrzebuje 20 dni, ale 400 żołnierzy francuskich jest już na miejscu. Europa, postrzegana dotychczas przede wszystkim jako dostarczyciel funduszów na Bliski Wschód, ma teraz szansę odegrania znacznej roli politycznej. Tak można by jednym zdaniem streścić komentarze europejskich polityków, bardzo zadowolonych z brukselskiego spotkania. Europejska prasa jest nieco bardziej sceptyczna. Piotr Kamiński.
Dzienniki europejskie wyrażają przekonanie, że wysyłając do Libanu 7 tysięcy żołnierzy, Europa podejmuje wielkie ryzyko i rzuca na szale swoją polityczną i dyplomatyczną wiarygodność w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. Tym bardziej, że wstrzymanie walk między Izraelem a Hezbollahem niczego właściwie nie załatwiło. Zarazem jednak jest to dla Unii Europejskiej historyczna szansa, by wystąpić na forum międzynarodowym jako prawdziwy autorytet. W chwili, gdy Amerykanie mają poważne problemy w Iraku i w Afganistanie, a ponadto ciąży nad nimi podejrzenie o bezwarunkowe poparcie dla Izraela. Niemiecka Die Welt pisze, że trudności zaczynają się dopiero teraz. Niemniej Europejczycy muszą się zaangażować w Libanie i odegrać rolę pierwszoplanową w ogólnie pokoju. Hiszpańska La Vanguardia jest zdania, że od sukcesu lub porażki tej operacji zależeć będzie na długo przyszłość dyplomacji europejskiej. Byłoby pięknie, gdyby się udało, niemniej hiszpański dziennik w ten sukces nie wierzy. Brytyjski Times nie szczędzi przytków Francji, która jego zdaniem zdobyła się na wojskowy wysiłek dopiero, gdy zawstydziły ją Włochy. Zdaniem czcigodnego dziennika londyńskiego, początkowa propozycja wysłania 200 żołnierzy wywołała gromki śmiech na całym świecie. A gdy Włochy postanowiły wysłać ich 3000, zakłopotana Francja zmuszona była dotrzymać im kroku. Paryska Libération wyraża przekonanie, że uparte francuskie żądania przyniosły jednak pozytywny skutek. Obawia się jednak zagrożenia, jakie stanowią w Libanie Syria i Iran. Włoska prasa cieszy się zaś jednogłośnie rolą, jaką Italia odegrała w tej sprawie, przywracając Europie, jak pisze La Repubblica, jej miejsce na bliskowschodniej szachownicy, a Włochom ich pozycję jako regionalnego mocarstwa. Włoskie dzienniki nie szczędzą przy tym surowej krytyki Francji, a szczególnie jej prezydentowi.
Wątek zwrotu w polityce zagranicznej Włoch rozwinie teraz Wiktor Łastik.
Włochy postanowiły odgrywać znaczącą rolę w pokojowej misji w Libanie. Mimo że do końca roku Włosi wycofają z Iraku stacjonujących tam 1600 żołnierzy, postanowili wysłać do południowego Libanu liczny kontyngent sięgający 3000 żołnierzy. W ten sposób rząd Romana Prodiego przekonuje nas o swoim proeuropejskim zaangażowaniu i zarazem dokonuje ostrego zwrotu w polityce zagranicznej Włoch. Na początku 2007 roku Włosi przejmą po Francuzach dowództwo nad siłami rozjemczymi UNIFIL-u. Szef włoskiej dyplomacji Massimo D'Alema stwierdził, że rezultat rozmów pokojowych jest sukcesem Włoch, a zarazem sukcesem Europy, który daje nadzieję na szybkie zmiany w Libanie. Poprzedni rząd Berlusconiego, wierny sojusznik Busha, spowodował izolację Włoch na arenie międzynarodowej swoimi atakami na Europę i kłopotliwymi deklaracjami o wyższości cywilizacji zachodniej nad arabską. Podczas wiosennej kampanii wyborczej Romano Prodi, były przewodniczący Komisji Europejskiej, zapowiedział, że Włochy nawiążą dialog z Organizacją Narodów Zjednoczonych i będą grały kluczową rolę w Unii Europejskiej, tak by Stany Zjednoczone dostrzegły wyraźnie europejskie stanowisko w sprawach polityki międzynarodowej. Centrolewicowy dziennik La Repubblica stwierdził, że rządowi Prodiego udało się przywrócić znaczenie Europy na arenie bliskowschodnio-śródziemnomorskiej, a Włochy urosły do potęgi regionalnej po okresie schematycznej polityki rządów Berlusconiego. Nowy rząd zadbał też o dobre stosunki z Waszyngtonem i Tel Awiwem. Pod naciskiem Stanów Zjednoczonych Izrael zasugerował jako pierwszy, by to właśnie Włochy odgrywały główną rolę w wojskach rozjemczych Unifilu. Goszcząca z wizytą w Europie w sprawie wysłania wojsk pokojowych izraelska minister pani Tzipi Livni wyraziła nadzieję, że wszystkie kraje europejskie wezmą przykład z Włoch. Pomimo wycofywania wojsk z Iraku, rząd Prodiego postanowił pozostawić w Afganistanie 2000 włoskich żołnierzy.
Mówi Paryż. Przechodzimy teraz na Środkowy Wschód i ponownie Wiktor Łastik.
Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad w pobliżu miasta Arak zainaugurował dzisiaj działalność fabryki ciężkiej wody. Produkcja ma służyć potrzebom budowanego w okolicy reaktora atomowego, który będzie w stanie wyprodukować pluton mogący posłużyć do budowy broni jądrowej. Budowa reaktora o mocy 40 MW ma zostać ukończona w 2009 roku. Fabryka została zbudowana w wiosce Chonbad. Jest chroniona przez baterie przeciwlotnicze, a wielohektarowy teren ogrodzony jest płotem z drutu kolczastego. Należy przypomnieć, że inauguracja ta miała miejsce 5 dni przed wyznaczonym ultimatum Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, nakazującym Iranowi zaprzestania prac nad wzbogacaniem uranu. Podczas konferencji prasowej prezydent Ahmadinejad powiedział, że nie wolno odbierać żadnemu społeczeństwu jego praw, a lud irański będzie ich bronił nawet siłą. Jeden z dyrektorów fabryki powiedział anonimowo, że produkcja ruszyła już w lipcu, a dzisiaj miało miejsce tylko oficjalne otwarcie. Fabryka dysponuje 2 jednostkami produkcyjnymi, mogącymi wyprodukować 16 ton ciężkiej wody rocznie. Została wybudowana w rekordowym czasie 2 lat, kiedy w 1993 roku jej budowę wstrzymano. Młody inżynier M. Kazaje, otoczony współpracownikami, stwierdził z dumą, że od początku aż do końca cały proces budowy został opracowany przez irańskich naukowców. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zaapelowała do Iranu w lutym tego roku o ponowne przemyślenie projektu budowy reaktora, który będzie w stanie wyprodukować znaczne ilości plutonu mogące posłużyć do budowy bomby atomowej. Rada Bezpieczeństwa ONZ przewiduje nałożenie sankcji na Iran, jeżeli nie zaprzestanie on swojego programu atomowego. Mają one małe szanse, ponieważ Teheranowi sprzyjają takie potęgi światowe jak Rosja i Chiny, mające wiele powiązań ekonomicznych z Iranem. Prezydent Ahmadinejad odrzucił pośrednio ewentualność sankcji, deklarując, że mogą nam przysporzyć kilku problemów, ale nigdy nie uda im się zatrzymać naszego postępu technologicznego. Wrogowie Iranu, czy tego chcą, czy nie, muszą wiedzieć, że naród irański podjął decyzję, aby się rozwijać. Muszą zaakceptować fakt, że Iran będzie potężnym i rozwiniętym krajem broniącym pokoju. Technologia reaktorów na ciężką wodę posłużyła już wielu krajom do konstrukcji broni jądrowej. Tego sposobu użyły Indie i Pakistan.
Jak doniósł Los Angeles Times, Waszyngton rozważa możliwość utworzenia niezależnej od ONZ-u koalicji, która mogłaby zastosować sankcje wobec Iranu w przypadku, gdyby Rada Bezpieczeństwa okazała się być niezdolna do przeciwstawienia się nuklearnym ambicjom Teheranu. Tu Paryż. Porwani 14 sierpnia w Gazie. Dwaj dziennikarze telewizji amerykańskiej Fox News są cali i zdrowi, ale pozostają ciągle w rękach porywaczy. Poinformował o tym rzecznik palestyńskiego ministra spraw wewnętrznych Khaled Abu Hillel. Dodał on, że nie może ujawnić żadnych szczegółów, gdyż mogłoby to zaszkodzić negocjacjom. Przypomnijmy, że jeden z porwanych dziennikarzy jest Amerykaninem, drugi Nowozelandczykiem. Ultimatum porywaczy nieznanej dotąd grupy zwącej się Brygadami Świętego Dżihadu i domagającej się zwolnienia wszystkich muzułmańskich więźniów z amerykańskich więzień minęło dziś rano. Stowarzyszenie Prasy Palestyńskiej zaapelowało do dziennikarzy na całym świecie o przerwanie pracy w niedzielę rano na godzinę na znak solidarności z więzionymi dziennikarzami. Żołnierze Cahalu zastrzelili w Cisjordanii jednego Palestyńczyka, rannych zostało 5 innych. Do incydentu doszło podczas operacji w Napluzie. Zdaniem świadków palestyńskich, młodzi Palestyńczycy obrzucali kamieniami żołnierzy, którzy byli w trakcie otaczania jednego z domów. W odpowiedzi ci otworzyli ogień. Armia izraelska twierdzi, że niektórzy z atakujących Palestyńczyków byli uzbrojeni, a wśród kamieni były co najmniej 2 granaty. W Strefie Gazy żołnierze izraelscy aresztowali, zdaniem świadków, 4 osoby. Rzecznik armii izraelskiej mówi natomiast o zatrzymaniu 2 członków Hamasu. Przypomnijmy, że Cahal poszukuje na terytoriach palestyńskich porwanego w końcu czerwca izraelskiego kaprala. Słuchajcie Państwo popołudniowej audycji z Paryża, a oto dalszy ciąg wiadomości. W kilku atakach terrorystycznych w Iraku zginęło w sobotę co najmniej 7 osób. 6 cywilów zginęło w okolicach Bakuby, leżącej 60 kilometrów na północ od Bagdadu. Jeden żołnierz iracki poniósł śmierć w Kirkuku na północy kraju. 3 innych zostało tam rannych. Doszło do tego w konsekwencji wybuchu bomby domowej roboty. Niedaleko drogi łączącej Kirkuk z Tikritem irackie służby bezpieczeństwa odkryły 7 ciał osób zamordowanych strzałami z broni palnej. Ofiary miały zawiązane ręce. W Bagdadzie doszło dziś do spotkania kilkuset przywódców plemiennych. Temu zgromadzeniu Porozumienia Narodowego, jak się w depeszach określa to spotkanie, przewodził iracki premier Nuri al-Maliki. Stwierdził on między innymi: nie zbudujemy Iraku na przemocy, lecz poprzez dialog. I dalej, aby uwolnić kraj nasz od obecności obcych wojsk, musimy być zjednoczeni i zgodni. Członkowie klanu mogą być szyitami albo sunnitami, pozostają jednak zawsze braćmi. Klany winny odgrywać zasadniczą rolę w walce z terroryzmem, stwierdził premier, otwierając spotkanie. Rząd w Iraku zabiega o pomoc przywódców plemiennych, ponieważ klany odgrywają zasadniczą rolę w strukturze irackiego społeczeństwa. Różnią się one jednak między sobą, szczególnie w kwestii federalistycznej koncepcji irackiego państwa. W trakcie bagdadzkich obrad spadła dobra wiadomość. Jak podała telewizja Irakija, deputowana sunnicka Awad al-Mahdani, porwana przez terrorystów 1 lipca, została uwolniona. Zdaniem telewizji posłanka zwolniona została dzięki apelom irackiego premiera, szyity al-Maliki. Dodajmy, że posłanka należy do tego samego klanu, co przewodniczący irackiego parlamentu Mahmud al-Mahdani. Dziś wieczorem uczestnicy spotkania przywódców plemiennych mają wydać wspólną deklarację. Mówi Paryż. We wschodniej części Afganistanu, niedaleko granicy z Pakistanem, w pułapce zastawionej przez terrorystów talibów zginęło 2 żołnierzy francuskich, 2 innych zostało rannych. Po 18 latach krwawego konfliktu władze Ugandy i rebelianci z Armii Boskiego Oporu, LRA, podpisali porozumienie o zawieszeniu broni. W pokojowych negocjacjach prowadzonych w Sudanie władze tego ostatniego kraju odgrywały rolę mediatora. LRA dążyła do przejęcia władzy i do utworzenia w Ugandzie państwa wyznaniowego. Organizację tę oskarża się m.in. o porwania tysięcy dzieci wcielanych później w szeregi rebeliantów. W prowadzonych od kilkunastu lat walkach na północy kraju zginęło co najmniej 100 tysięcy osób, a 2 miliony zmuszone zostały do opuszczenia swoich domów. Międzynarodowi negocjatorzy w Kongo wzywają zwaśnionych rywali do fotela prezydenckiego do spotkania się. Po ogłoszeniu wyników pierwszej tury wyborów 20 sierpnia doszło do walk pomiędzy zwolennikami głównych kandydatów, prezydenta Kabili i wiceprezydenta Bemby. Zginęły wówczas 23 osoby. Wiceprezydent Bemba ogłosił w sobotę w Kinszasie, iż gotów jest do rozmów. Druga tura wyborów, pierwszych wolnych od ponad 40 lat w Kongo, ma się odbyć 29 października. Mówi Paryż, Radio France Internationale. Pora na przegląd prasy. Dziś autorstwa Piotra Kamińskiego.
Po francusku określa się to jednym słowem – atmosferka. Pani Ségolène Royal wystąpiła wczoraj z przemówieniem inauguracyjnym na letnim Uniwersytecie Partii Socjalistycznej w La Rochelle. Jej rywale nie byli przy tym obecni, mieli ważniejsze sprawy na głowie – mobilizowanie oraz liczenie własnych oddziałów. Pani Royal też zresztą nie uważa La Rochelle za centralny punkt swojej kampanii, skoro zdążyła pośpiesznie wrócić do Poitiers, gdzie jako prezydent regionu Poitou-Charentes zainaugurowała letni Uniwersytet Stowarzyszenia ATTAC, wyrażając przekonanie, iż przemyślenia altermondialistów są bardzo pożyteczne. Czytamy dalej w Le Figaro. Po czym wzięła udział jako widz w wyścigu kolarskim. Uznała bowiem, że nie ma ochoty słuchać nieprzyjemnych rzeczy. Miała zapewne na myśli to, co mogli ewentualnie powiedzieć o niej z trybuny jej partyjni towarzysze, tacy jak pani Martine Aubry, mer Lille, która mówiła wprost o jej głupotach. Bardzo lewicowy socjalista Henri Emmanueli w ogóle nie przyjechał do La Rochelle, by, jak pisze Le Figaro, nie słuchać pytań, na które nie ma ochoty odpowiadać. Tymczasem wspomniane wyżej stowarzyszenie ATTAC drży w posadach. To bardzo wpływowe i hałaśliwe zgrupowanie altermondialistów, którego nieoficjalnym organem jest Trybuna Ludu Francuskiej Lewicy Antyimperialistycznej, czyli miesięcznik Le Monde Diplomatique, od wielu lat nie może się zdecydować, czy chce być partią polityczną, czy też jedynie tak zwanym trustem mózgów, to znaczy wedle komunistycznej nomenklatury aktywną mniejszością. Chwilowo zaś przechodzi kryzys. Okazało się mianowicie, że wybory czerwcowe zostały sfałszowane, co wywołało skandal. 6-godzinne posiedzenie Rady Administracyjnej oraz dymisję całego kierownictwa, czytamy w Libération. Wszystko zaś odbywa się na tle wewnętrznych, zajadłych nienawiści. Ale uwaga, ironizuje dziennik, to wcale nie była prawdziwa dymisja, tylko jak gęsto tłumaczyli przywódcy, a tak posunięcie konieczne, by letni uniwersytet odbył się mniej więcej normalnie. W przyszłym tygodniu komisja rozjemcza wyłoni mieszaną, parytetową komisję wykonawczą, która z kolei będzie zarządzać stowarzyszeniem aż do przyszłych wyborów w grudniu. To arcydzieło dyplomacji, znęca się dalej Libération. Składać się będzie z przedstawicieli obu klanów, które biorą się za łby od wielu miesięcy. Z jednej strony to klan Susan George i Pierre Kalfa, z drugiej klan wierny ustępującemu prezydentowi nazwiskiem Jacques Nikonoff. Susan George, dodajmy na marginesie, to osiadła we Francji Amerykanka, weteranka antyimperialistycznych bojów od czasu wojny w Wietnamie, która z nieomylnym węchem włączała się od pół wieku we wszystko, co w tej mierze najgłupsze. Spór dotyczy zaś kwestii zasadniczej, czy atak ma pozostać mgławicą niezależnych od siebie klubów i stowarzyszeń, czy też narzucić sobie żelazną dyscyplinę właściwą partią politycznym. Ogólnie rzecz biorąc, pisze Paul Quignot w Libération, na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi lewica galopuje w szyku rozproszonym. W partii socjalistycznej nadal 100 kapliczek. Zieloni kłócą się na swoim letnim uniwersytecie, czy się rozszerzyć, czy się zdefiniować. Wśród lewicowych radykałów pani Christiane Taubira zastanawia się, czy aby nie wystawić znowu swojej kandydatury, która walnie przyczyniła się 4 lata temu do porażki Lionela Jospin w pierwszej turze. Myśli o tym również zasłużony w tej samej mierze Jean-Pierre Chevènement, zezując wszakże ku koledze Fabiusowi, z którym łączy go nie w referendum konstytucyjnym. Komunistka Marie-Georges Buffet jeszcze się waha, ale już grzmi przeciwko socjalliberalizmowi pani Royal. Altermondialista José Bové ignoruje zielonych, ale sugeruje zarazem, że mógłby zgromadzić pod swoim nazwiskiem całą skrajną lewicę antyliberalną. Kandydat rewolucyjnej Ligi Komunistycznej, wygadany listonosz Olivier Besancenot, wypucował swój rower do glansu. Arlette Laguiller z trockistowskiej sekty Lutte Ouvrière zamierza startować po raz 6 i zresztą ostatni. A do tego jeszcze atak organizuje w Poitiers konklawę długich noży. 5 lat po katastrofie z 21 kwietnia 2002, kiedy do drugiej tury wszedł nie kandydat lewicy, ale Jean-Marie Le Pen, lewica staje na głowie, by to powtórzyć, czytamy w Libération. Wciąż wlecze za sobą skutki referendum, a wiosenna mobilizacja przeciwko rządowej ustawie o zatrudnieniu nie wydała jakoś na świat niczego godnego uwagi. Socjaliści z jednej strony mówią, że trzeba słuchać partnerów na lewicy i uczyć się od nich. Z drugiej jednak ich pierwszy sekretarz nakazał swoim działaczom, by zatwierdzali administracyjnie tylko kandydata socjalistów. Ładnie by to wyglądało, mówi François Hollande, gdybyśmy dawali nasze podpisy ludziom, którzy w drugiej turze głosowaliby przeciwko nam. Występując dzisiaj w La Rochelle, Lionel Jospin ma wyciągnąć wnioski ze swej klęski sprzed 4 lat. Mówił zawsze, że zawdzięczają rozproszeniu głosów lewicy. Jeżeli na tym poprzestanie, doleje oliwy do ognia, kończy Libération. W Le Figaro natomiast ekspert strategiczny z Waszyngtonu, Edward Latwork, analizuje rzekomą porażkę izraelską w Libanie. Przypomina, że po tak zwanej wojnie Jom Kippur, kiedy to cały świat arabski radował się upadkiem mitu izraelskiej niezwyciężoności, a w Izraelu posypały się głowy, bardzo szybko wszyscy oprzytomnieli, poczynając od Sadata i Assada, którzy trzeźwo przyznali, że ich kraje otarły się o katastrofę i muszą za wszelką cenę uniknąć nowej wojny. Dlatego też obydwaj szybko zasiedli do negocjacji. Istotnie po pierwszej ofensywie i izraelskich porażkach, kiedy Cachał zmobilizował rezerwistów i przegrupował się, wojna skończyła się o 100 kilometrów od Kairu i 30 kilometrów od Damaszku. Triumf ten przesłoniła wówczas propaganda. To samo jest dzisiaj, pisze Edward Luttwak w Le Figaro. Zamiast odrzucić triumfalne okrzyki Nasrallaha, światowi komentatorzy powtarzają za nim, że Hezbollah walczył dzielniej niż wszystkie regularne armie arabskie. Tymczasem na przykład właśnie w roku 73 Egipcjanie bili się bardzo walecznie w otwartym terenie, a nie ukryci wśród libańskich zabudowań. Rzecz w tym, że Izrael nie wprowadził tu starannie przygotowanego i szeroko zakrojonego planu ofensywy, który zakładał znacznie gwałtowniejszy atak ze strony Hezbollahu i setki ofiar cywilnych dziennie po stronie izraelskiej. Tymczasem Hezbollah rozproszył swe baterie wśród wiejskich bojówek, by je uchronić przed zniszczeniem i dlatego nie był w stanie przeprowadzić tak zmasowanej napaści. A Izraelczycy tracili w związku z tym kilku, a nie kilkuset cywilów dziennie. Nawet po 3 tygodniach bilans strat jest w końcu mniejszy niż w niejednym zamachu terrorystycznym. Nie dało się zatem uzasadnić wielkiej ofensywy, która kosztowałaby życie setek żołnierzy. Rezultat jest więc znacznie bardziej zadowalający, niż się to powszechnie mówi. W przeciwieństwie do Arafata, zawsze gotowego poświęcić Palestyńczyków dla świętej sprawy palestyńskiej, Nasrallah dba o poparcie polityczne bazy i odbudowuje zniszczenia, co zależy od dobrego sprawowania jego organizacji. Nie może sobie pozwolić na nowy cykl walk wywołujący nowe zniszczenia, pisze Edward Luttwak w Le Figaro.
Tu Paryż. Kilka wiadomości europejskich przedstawi teraz Wiktor Łastik.
Premier Czech Jiří Paroubek poinformował, że amerykańska tarcza antyrakietowa mająca chronić Stany Zjednoczone i ich europejskich sojuszników nie zostanie wybudowana w Republice Czeskiej. Powiedział czeskim gazetom, że tarcza ta zostanie wybudowana gdzie indziej, ale na pewno nie w Republice Czeskiej. Wśród krajów, w których mogą być wybudowane amerykańskie instalacje, figurują Polska i Węgry. Czeskie media uważały, że baza antyrakietowa mogła być wybudowana na terenie dwóch baz, jednej w pobliżu Pragi, a drugiej na południowym wschodzie kraju. Były one używane przez armię radziecką i przechowywano w nich rakiety ziemia-powietrze Vega S-200. W Niemczech w wieku 82 lat zmarł po długiej i ciężkiej chorobie były przewodniczący Bundestagu Rainer Barzel. W roku 1971 stał na czele partii konserwatywnej, którą zarządzał przez okres 2 lat. Na przewodniczącego Bundestagu został wybrany w 1983 roku. Jednak po roku musiał zrezygnować z tej funkcji z powodu jego udziału w skandalu dotyczącym skrytego finansowania partii politycznych. Według archiw medycznych Wehrmachtu w Berlinie Günter Grass podał fałszywe informacje dotyczące jego służby w Waffen-SS. Jak donosi niemiecki Der Spiegel, Grass podał błędne daty dotyczące jego wstąpienia do armii, jak i rany, którą odniósł w walce. Również nazwa jednostki, jaką podał ten znany pisarz, nie pokrywa się z tą, która występuje w jego karcie zdrowia. Dla Tony'ego Blaira powrót z wakacji okazał się istnym koszmarem. Ponad 30 członków jego partii, laburzystów, zdało kartę członkowską, pragnąc w ten sposób zaprotestować przeciwko polityce Foreign Office dotyczącej Libanu i zbyt bliskiego powiązania Wielkiej Brytanii ze Stanami Zjednoczonymi. Według sondaży Partia Pracy nie miała tak niskiego poparcia od 19 lat. Brytyjski dziennik The Guardian opublikował wyniki badań, według których partię Blaira popiera tylko 31% Brytyjczyków. Lider liberalnych demokratów, Menzies Campbell, stwierdził, że jest to siarczysty policzek dla Blaira.
Mówi Paryż i przechodzimy do części magazynowej. Oto kronika Paryski Weekend, przygotowana przez Agnieszkę Kumor.
Tydzień temu obiecałam Państwu drugą część biografii Henri Riviera, malarza cieni. Oto ona. Kiedy w roku 1882 Henri Rivière mianowany zostaje sekretarzem redakcji tygodnika wydawanego przez Le Chat Noir, prawdopodobnie nie wie, że jego zamiłowania techniczne zbudują legendę paryskiego kabaretu na Montmartre. Czarny Kot umieszcza w swoim programie Teatr Cieni. Od roku 1886 do 96, kiedy to kabaret zostaje zamknięty, Rivière da 43 spektakle. Nie jest to zupełnie nowy typ spektaklu, ale nasz bohater dzięki swej pasji wynalazcy zrewolucjonizuje go 2 lata później, umieszczając metalowe figurki na kolorowanym tle. Kariera zawodowa splata się z miłością. Pomoc Jeannie Le, z którą weźmie ślub w roku 1895, po 7 latach wspólnego pożycia, pozwoli Rivierowi poświęcić się ukochanej litografii. Ten pełen porozumienia, szczęścia i równowagi związek okaże się kluczem do jego życiowego sukcesu. Koniec wieku XIX znaczy głębokie zainteresowanie francuskich malarzy sztuką japońską. Rivière nie pozostanie obojętny na jej wdzięki. Uczestniczy w spotkaniach amatorów i kolekcjonerów sztuki. W roku 1911 włącza się w pracę grupy utworzonej przez Degas pod nazwą Le Cénacle. Pozostaną wielkimi przyjaciółmi do śmierci Degas w roku 1917. Inny przyjaciel, japoński kolekcjoner i amator sztuki, Tadamasa Hayashi, zamówi u Riviera serię ozdób ściennych dla swego mieszkania w Tokio. Uznając zażądany honorarium za niewspółmierne do talentu Riviera, proponuje ów w formie wynagrodzenia przyjął dzieła sztuki z jego ogromnej kolekcji prywatnej. Wybrane dzieła będą zaczątkiem i najwartościowszą częścią późniejszej kolekcji artysty, który sam był wielkim amatorem sztuki. Ze smutków rodzinnych jego brat Jules umiera w roku 1912 i zawodowych, rok później umiera jego współpracownik i przyjaciel Vernon, wyrywa go zaproszenie przyjaciół do Włoch. Po raz pierwszy małżonkowie Rivière się rozłączą. Jeannie jest słabego zdrowia, musi odmówić. Henri odbędzie jedyną w swoim życiu podróż zagraniczną do Toskanii i Umbrii. W roku 1917 artysta zarzuca dotychczas uprawianą litografię i poświęca się akwareli. W roku 1921 paryskie Musée des Arts Décoratifs organizuje pierwszą wystawę jego akwarel i aquafort. Choć krytyka i zwiedzający chwalą jego sztukę, wystawa ta znaczy koniec jego kariery. Rivière powoli wycofuje się z życia publicznego. Ten niezmożony umysł techniczny i talent artystyczny jest również pełen człowieczeństwa. Henri chce poświęcić się żonie i przyjaciołom. Jeannie traci wzrok. Lato Rivierowie spędzają teraz w Paryżu, a zimę w Prowansji. W roku 1939, 3 dni przed mobilizacją, wyjeżdżają do departamentu Drôme w regionie Rhône-Alpes w południowo-wschodniej Francji, gdzie 24 maja 1943 roku Jeannie umiera. Rozstanie z ukochaną żoną po 55 latach małżeństwa pogrąża Henri'ego w depresji, z której wyciągnie go przyjaciel André Nouflard, proponując pobyt w zielonym regionie Dordogne. Wspomnienia napisane w latach 1945-47 już w Paryżu będą kolejnym sposobem na pogodzenie z życiem. Ostatnie lata Henri spędzi w otoczeniu rodziny Nouflard. 24 sierpnia 1951 roku Henri Rivière, malarz cień, umiera w Sucy-en-Brie, a następnie zgodnie ze swą wolą zostaje pochowany w miasteczku Fresnay-le-Long, 30 kilometrów na północ od Rouen, gdzie rodzina przyjaciół ma posiadłość. Prochy jego żony zostaną przeniesione i pochowane razem z nim.
Paryż, kolej teraz na poradnik turystyczny Sylwii Gibbs.
Trudno sobie wyobrazić bardziej odmienne miejscowości jak Morzine i Avoriaz. A jednak są to dwie połówki tej samej gminy w górnej Sabaudii. Morzine-Avoriaz, jak brzmi ich oficjalna nazwa. Pierwszą wybudowano przed wiekami na wysokości 980 metrów, drugą 40 lat temu na wysokości 1800 metrów. Drewniane domy Morzine ze swymi rzeźbionymi balkonami przycupnęły wśród drzew u zbiegu 6 dolin. Wysokie bloki Avoriaz górują ponad świerkami i narciarzami. O dziwo nie kolidują z alpejskim krajobrazem, jak betonowe zabudowania Menuir, Val Thorens i innych ośrodków narciarskich, które wybudowano po wojnie. W Avoriaz mury są pokryte drewnem i mają nieregularne kształty. Wyglądają, jak gdyby były częścią urwiska, przedłużeniem skał. Stapiają się z górami. Morzina Woria stoją u wrót słońca. Tak się nazywa raj narciarzy. 650 km kwadratowych zarezerwowanych dla amatorów białego szaleństwa. 273 trasy zjazdowe, często powiązane między sobą w misterną sieć. 4 kolejki linowe, 10 kabin, 81 wyciągów krzesełkowych, 117 orczyków. Kolejki do wyciągów nawet w sezonie są tu rzadkością. We wszystkich pasmach górskich Francji, w Alpach, Pirenejach, w Jurze i w Wogezach można się doliczyć ponad 4000 wyciągów narciarskich. Jest to podobno największy i najsprawniejszy system na świecie. W ciągu najbliższych lat nowe wyciągi mechaniczne połączą miejscowości Autluce, Megève, Les Saisies i Notre-Dame de Bellecombe. Jedna z ostatnich nietkniętych przestrzeni, płaskowyż Véry, stanie się dostępna dla narciarzy, podobnie jak dolinka Boucher poniżej Val Thorens. Nowe trasy połączą olbrzymie domeny narciarskie w La Plagne i Les Arcs. Nie wszyscy są z tego zadowoleni. Stowarzyszenia Ochrony Środowiska uważają, że góry są już tak zniszczone, że należałoby teraz skupić się na naprawie wyrządzonych szkód, zamiast wyrządzać nowe. Trudno będzie jednak przekonać tych, którzy żyją z turystyki i tych, którzy raz w roku chcą mieć zagwarantowany śnieg. A wiadomo, że z powodu zmian klimatycznych śniegu trzeba dziś szukać coraz wyżej. Będzie zaś podobno coraz gorzej. Według inżynierów z Ośrodka Badań Śniegu w Grenoble za 20 lat w Alpach śnieg będzie leżał 3 miesiące w roku, o miesiąc krócej niż obecnie. Miejscowości leżące poniżej 1300 metrów będą się musiały wypisać z narciarskiego klubu. Zresztą wyciągi mechaniczne zaczęto już zamykać w Alpach Południowych. Jednocześnie wiele miejscowości liczy na coraz doskonalszy system sztucznego ośnieżania. On także funkcjonuje jednak tylko przy temperaturze poniżej zera. Dyrektor biura turystycznego w Chamonix, stolicy francuskich Alp, ironizuje. Ludzie gór na pewno się przyzwyczają do nowych warunków. Za 100 lat będą zjeżdżali na nartach z kopuły Mont Blanc. U jej stóp wybudują drugie Chamonix i wyciągi narciarskie. A latem będą żeglowali po wielkim jeziorze, które powstanie na miejscu lodowca Morze Lodowe. Na razie to nam jeszcze nie grozi, ale w wielu górskich miejscowościach powstają pływalnie, sauny i parki rozrywki. Także w Morzine i Vavorias.
Radio Świata. RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Rigera. Politykom jakoś nie wychodzi to, co udało się muzykom i to już w XVII-XVIII wieku. Dzięki sztuce, a nade wszystko muzyce, Europa istniała zapewne bardziej niż dzisiaj jako swego rodzaju koktajl narodów. Symbolizuje to muzyka barokowa, którą trudno zdefiniować. Była to eksplozja, która rozsadziła platońskie kanony piękna, drogie sercu kompozytorów renesansu, wprowadzając do muzyki kontrasty, zakrzywienia, fałdy, węzły i pulsacje. Inaczej mówiąc, nasycając ją emocjami, czy jak wówczas mawiano, afektami. Ale to jednocześnie synteza wszystkich narodowych stylów. Na tym polegał stymulujący paradoks. Z jednej strony był to czas, gdy owe narodowe style krzepły i starały się podkreślić swój partykularyzm, a jednocześnie kompozytorzy europejscy mieli świadomość, że uczestniczą w wielkiej zbiorowej przygodzie. Wzajem się szpiegowali i kopiowali, telepali się dyliżansem po całej Europie. Przeszczepiali na obcy grunt swoje lub cudze tradycje i maniery. Ale też mogli liczyć trochę inaczej niż dzisiaj na przychylność i wsparcie ówczesnych władców. Królowie i książęta ściągali na swe dwory najlepszych zagranicznych muzyków. Włoch Lili urządził w Wersalu Ludwika XIV, Couperin zalecał syntezę smaków, czyli Gu Reuni, Niemiec Händel zaraził Londyn włoską operą, Domenico Scarlatti uczył w Madrycie infantkę Marię Barbarę, rozsiewając włoszczyznę na Półwyspie Iberyjskim i zarazem przesiąkając duchem flamenco. Bach wreszcie zewsząd ściągał pomysły i przetapiał je w tyglu swego geniuszu. I w rezultacie mamy to, co dla wielu polityków jest dziś wciąż przedmiotem sennych marzeń. Różnorodność w jedności. Europa jako swoista harmonia narodów. Takim właśnie tytułem opatrzył René Martin 12 wydanie Szalonych Dni Muzyki w Nantes, poświęcone 12 kompozytorom z 6 krajów. Bach i Telemann z Niemiec, Włosi Vivaldi i Scarlatti, Francuzi Rameau i Couperin, Soler i Denebra z Hiszpanii, Almeida i Seixas z Portugalii, wreszcie Purcell i Händel reprezentowali Anglię, choć ten ostatni mógłby równie dobrze wystąpić w barwach Niemiec lub Italii.
Il mare, 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 il
Obśmialiśmy się jak norki na owym pożegnalnym koncercie zespołu Richard Carl Consort. Panny dokleiły sobie wąsy i brody, panowie w lokach i sukienkach. Szef zespołu Philippe Pierlot z długim cygarem w zębach, upudrowany flecista wjechał na scenę na rowerku, a przepyszna Nuria Rial, która oczarowała nas tą arią z włoskiej kantaty Händla, Trane Fiamme i jeszcze paroma innymi, puszczała do nas oko spod bujnej, rudej peruki. To są właśnie szalone dni. Żadnych wyfraczonych maestro, niedosiężnych gwiazd wbitych w gorset etykiety, upudrowanych hrabin obwieszonych klejnotami. Jeśli już ktoś się upudruje i obwiesi, to wyłącznie dla zabawy. Wszyscy w Nantes przyswoili definicję markiza La Rochefoucauld, który pisał, że powaga jest obrządkiem ciała wymyślonym dla pokrycia braków ducha. Tu zaś chodzi wyłącznie o ducha. Już kontroler w pociągu wjeżdżającym na stację Nantes życzy nam miłych muzycznych wrażeń. W tramwaju, który dowozi nas do miasteczka kongresowego, z głośników zaś leci muzyka Couperena. Słuchamy Blondine Ranou, jednej z uczestniczek festiwalu. A teraz już w olbrzymim holu wchłania nas nieprzeliczony tłum, jedyny tłum, jaki znam, który nie stresuje. Przyjaźnie pomrukując, przelewa się z sali do sali, nieśpiesznie, w największym porządku. Po drodze przysiada wokół estrady, aby uszczknąć coś z jednego z dziesiątek darmowych koncertów. Na przykład posłuchać świetnej pianistki Anke Felek, która między każdym z zagranych utworów Bacha, Händla czy Scarlattiego żywo dyskutuje z publicznością. Każdego z wirtuozów można tu zaczepić, wypić z nim kawę lub zjeść spaghetti, pogadać na stoisku płytowym Leclerc, gdzie redykuje swoje płyty, a w parę dni rozchodzi się ich tutaj dobrych 25 tysięcy sztuk. To jest właśnie nadzwyczajne. Bezpośredni kontakt z artystami, a także ich wzajemne kontakty. Jedni drugim kibicują w chwilach wolnych od grania, albo też tworzą razem ad hoc niekonwencjonalne zespoły, jak owych ośmioro francuskich wiolonczelistów, którzy złączyli swe smyki w transkrypcjach dzieł Monteverdiego i Bacha. Koniec sześciogłosowego Richard Carre z Ofiary muzycznej Bacha w wykonaniu ośmiorga francuskich wiolonczelistów na festiwalu w Nantes. 12. odsłona La Folle Journée była absolutnym sukcesem. Sprzedano 112 tysięcy biletów na 240 koncertów zorganizowanych w ciągu 5 dni, czyli odrobinę więcej niż przed rokiem, gdy fetowano tutaj Beethovena i jego przyjaciół. Właściwie nie da się więcej. Osiągnięto próg saturacji. Wszystkie z 8 sal wypełnione są w 92%. 2%. Nie licząc kilkudziesięciu koncertów darmowych, ponad 30 prelekcji, debat z krytykami porównującymi płytowe dokonania i nie licząc 150 koncertów, na które tydzień wcześniej przybyło 43 tysiące ludzi w 12 miastach regionu nad Loarą, od Saint-Nazaire po Wandeję. Wielkie dzięki, panie Martin, za sprowadzenie Mesjasza do naszego kościoła, żartował proboszcz z parafii świętego Ludwika w La Roche-sur-Yon, gdzie odegrano arcydzieło Händla. Zasługa tym większa, że w nieogrzewanych kościołach palce grabiały i nawet Mesjasz bez rękawiczek i czapki uszatki długo by tam nie wytrzymał, a cóż powiedzieć o biednych muzykach. Lecz klimat im niestraszny, ogrzewa ich ciepłe przyjęcie. Wnąd to publiczność przychodzi do nich, w regionie zaś udają się niejako pod strzechy, żyją tam przez tydzień, urządzają próby i masterclasses w lokalnych szkołach muzycznych, spotykając się z amatorskimi zespołami. Frekwencja jest niebywała. Proszę sobie wyobrazić, że w mieścinie Chalon, liczącej 18 tysięcy dusz, sprzedano prawie 7 tysięcy biletów. Recepta jest prosta. Koncerty krótkie i bardzo tanie. 2 do 6 euro w regionie, 6 do 15 w Nantes. W tym też między innymi widzi klucz do sukcesu Artur Gazala, koncertmistrz Sinfonii Warszawia, którego spytałem, czym się różni ta impreza od innych, w jakich zdarza mu się uczestniczyć.
Przede wszystkim różni się chyba ilością publiczności. To, że jest to tak ogólnie dostępne i tak entuzjastycznie przyjmowane. Że publiczność nie jest znudzona w żaden sposób, tylko wali tłumnie na koncerty, których jest cała masa przez parę dni i to się zupełnie nie zmienia. Zastanawiam się, czy jakby 2 tygodnie to nie trwało, czy też by tak tłumnie waliła, ale ja pamiętam, jak to się zaczynało od bodajże jednego dnia, który trwał całą dobę. Teraz już jest 4 czy 5 dni tutaj, bo już nawet nie liczę. I prawie zawsze są komplety. I życzyłbym sobie, żeby w Polsce była taka impreza, żeby były szanse stworzenia takiej imprezy. Szanse, chodzi mi przede wszystkim o miejsce, gdzie by można było stworzyć coś takiego, podobną imprezę, może nie tak rozbudowaną jak tu, bo tutaj to się tworzyło latami, a u nas należałoby to stworzyć od zera tak naprawdę, żeby publiczność także u nas miała szansę za drobne pieniądze wejść i w czymś takim uczestniczyć, bo ja mam świadomość, ponieważ gram przecież w Polsce i widzę, jak dużo ludzi przychodzi na koncerty, które są tanie.
Tanie nie znaczy wcale liche. Poziom był na ogół znakomity. 1800 artystów, zawodowców i półamatorów, najbardziej renomowane kapele i chóry. Nawet jeśli brakuje wciąż Minkowskiego, Gardinera, Christiego czy Goebbela, których wymagania mogłyby zapewne zwichnąć budżet, jako że w Nantes nawet najsławniejsze gwiazdy muszą przystać na parokrotnie niższe stawki niż zazwyczaj. A gwiazd nie brakowało. Pianiści Nicolas Angelic czy Anke Felek, klawesynistki Blondine Verlet czy Blondine Ranou, Christophe Rousset i Pierre Antaille, Barbara Hendricks o mocno już wyślizganym głosie i cudowny kontratenor Carlos Mena, do którego jeszcze wrócimy, plejada skrzypków i wiolonczelistów, Fabio Biondi i Chiara Banchini, Talis Scolas i Rias Kammerchor, Concerto Köln i Richard Carconsort, Akademie für Alte Musik z Berlina i zespół Michela Corboza z Lozanny. Miałem szczęście uczestniczyć w co najmniej tuzinie znakomitych koncertów. 2000 słuchaczy w ekstazie nie chciało puścić ze sceny o 1:00 w nocy wykonawców händlowskiego Solomona, Michaela Chance, Caroline Sampson, Akademia für Alte Musik i chóru Rias pod dyrekcją Daniela Royce'a, który dzień później żegnał się ze swym zespołem równie poruszającą interpretacją Mesjasza. Śledziliśmy zafascynowani wokalną choreografię zespołu La Veneziana, którego szef Claudio Cavina śpiewa falsetem jednocześnie dyrygując. Podziwialiśmy zwiewną wirtuozerię francuskiego wiolonczelisty Bruno Coxeta w sonatach Vivaldiego. Wszyscy płakali z umierającą Dydoną Rominą Basso w niemal idealnej interpretacji perselskiego arcydzieła prowadzonego z maestrią przez Filipa Pierlo, a w którym świeżą i promieniejącą Belindą była wspomniana już Nuria Rial, katalońska maskotka tegorocznych szalonych dni. Thank you. Nuria Rial i Richard Carr Consort we fragmencie arii z 202 kantaty Bacha nagranej dla firmy Mirare. Największym może dla mnie zaskoczeniem były tegoroczne występy Sinfonii Warszawia, która w teoretycznie obcym sobie repertuarze, towarzysząc m.in. chórowi Michela Corboza w mszy Adur Bacha i Dixit Dominus Händla, zachwyciła wszystkich swą barokową giętkością i twórca festiwalu René Martin nie omieszkał tego odnotować.
Je tiens à saluer Symphonia Varsovia qui a subjugué Michel Corboz. Michel Corboz m'a dit c'est...
Chciałbym złożyć hołd Sinfonii Warszawia, która absolutnie zachwyciła Michela Corboza. Mówił mi, że granie z nimi to ideał muzykowania. Dla mnie Sinfonia Warszawia jest jedyną oficjalną orkiestrą szalonych dni. Zapraszam ich każdego roku wszędzie, gdzie odbywa się festiwal i powierzam im każdy repertuar barokowy, romantyczny czy współczesny.
Dans toutes les villes, dans tous les répertoires, aussi bien baroque, romantique, moderne.
I faktycznie zdumiewa uniwersalizm tej orkiestry pozbawionej stałego szefa, a grającej z równym powodzeniem wszystko od Händla po Pendereckiego. Spytałem pierwszego skrzypka Artura Gadzali, jak sobie radzą z problemem muzyki barokowej, na którą mają dziś w zasadzie monopol kapele grające na instrumentach dawnych.
To nie jest problem muzyki barokowej, to jest problem podejścia dyrygenta do tej muzyki, ponieważ graliśmy tutaj z paroma dyrygentami muzykę barokową i każdy dyrygent miał inne podejście, miał swoją własną wizję. Problem jest tylko w odczytaniu intencji dyrygenta. Graliśmy tutaj z trzema różnymi dyrygentami. Każdy miał troszkę inną wizję. Poza tym muzyka była trochę inna, dlatego że graliśmy i Bacha, Händla. Graliśmy też muzykę barokową hiszpańską, która jest mało znana. I podejście też do tej muzyki i podejście dyrygenta do tej muzyki było zupełnie inne. Trzeba było się po prostu dostosować do tej wizji i żeby stworzyć im ten świat, który sobie oni wyobrażali, ten świat muzyczny.
Łatwo powiedzieć, stworzyć świat. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak to zrobić. Dwie godziny przed występem Sinfonii Warszawia słuchałem w tym samym repertuarze Collegium Cartesianum pod dyrekcją Petera Neumana, kapeli grającej rzekomo na dawnych instrumentach. Lecz wcale tego nie było słychać. Do tego stopnia dźwięk był galaretowaty i bezbarwny. Otóż warszawiacy, podchodząc do baroku, wymyślili własną artykulację. Krótkie i delikatne pociągnięcia smykiem, raz tak kato, raz pizzicato, raz martellato. Niezliczone subtelne manewry nadające klarowności polifonicznej fakturze, pomimo braku dawnych instrumentów z ich kwaskowato-owocowym brzmieniem ułatwiającym oddanie barokowej tęczy barw. Pojadą teraz znowu za René Martinem, jak za panią matką, najprzód do Bilbao i Lizbony, a z początkiem roku do Tokio, gdzie drugie wydanie Szalonych Dni Muzyki poświęcone będzie wyjątkowo Mozartowi ze względu na rocznicę, zanim od następnego roku repertuar się zharmonizuje. René Martin jest zachwycony tym, co działo się w Japonii w zeszłym roku, gdy pod sztandarami Beethovena zainaugurowano tam pierwsze wydanie La Folle Journée.
Ça a été un événement unique, absolument unique. C'est-à-dire que le concept, qui est un concept né en Europe.
Było to wydarzenie bez precedensu. Oto bowiem okazuje się, że koncept zrodzony w Europie nabiera w Japonii kapitalnego znaczenia. W Tokio można odtąd mówić o życiu muzycznym sprzed i po szalonych dniach. Nastąpiła przemiana mentalności. Na pierwsze wydanie festiwalu przybyło 130 tysięcy osób, z czego 70 tysięcy uczestniczyło po raz pierwszy w koncercie muzyki klasycznej, a średnia wieku wynosiła 35 lat. Była to zatem w Tokio prawdziwa rewolucja. Rewolucja i będziemy w tym duchu kontynuować.
Donc ça a été la révolution à Tokyo. Et donc on va continuer dans ce sens évidemment.
René Martin myśli o dalszej ekspansji. Niewykluczone, że małe szalone dni odbędą się za rok w Rio de Janeiro. Rok później być może w Szanghaju lub Hongkongu. Wśród przyszłych projektów wymienia się też Londyn lub Petersburg. A w przyszłym roku w programie będą europejskie szkoły narodowe, a więc druga połowa XIX i początek XX wieku. Przy czym Martin chce też po raz pierwszy wstrzyknąć do klasyki dawkę folkloru, na przykład cyganów grających z zawodowcami. rozmówcami. A teraz już pożegnajmy się z tegoroczną Folle Journée, choć jeszcze do tematu powrócę, słuchając nieziemskiej arii z Nisi Dominus Vivaldiego, którą śpiewał w Nantes Carlos Mena z towarzyszeniem Richard Carr Consort. Nagranie wydała firma Mirare, którą założył René Martin. Za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Rigel. Do usłyszenia.
RFI. RFI.